Kochani, mam nadzieję, czy też przekonanie, że nikt z nas nie ma żadnej lunety w domu i wypatruje takich znaków, ale one się dzieją. One się dzieją na naszych oczach i ci z nas, którzy czwartkowy wieczór mogli słyszeć ten wykład, z całą pewnością nie czują się zawiedzeni, że byli tutaj czwartkowy wieczór i też mogli tego wykładu wysłuchać. Dzisiaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na, kontynuując jak gdyby ten temat troszeczkę, na słowo Jezusa Chrystusa, które zapisane jest w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, wersety od 25 do 28. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, jeśli ktoś ma Biblię, otwórzmy. Jeśli nie mamy z sobą Biblii, to spójrzmy na, tutaj na tablicę, na ekran. Będą te wersety wyświetlane. Od wersetu 25 do 28 czytamy takie słowa Jezusa Chrystusa. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Jestem Bogu wdzięczny za to, że też ostrzegł i też mówił o znakach poprzedzających jego przyjście i obserwując je, możemy lepiej przygotowywać się na ten sławny dzień. Obyśmy tylko się przygotowywali. Temat końca świata, bracia i siostry, zawsze interesował człowieka, prawda? Uczniowie Jezusa, kiedy chodził z nimi po ziemi, wiele, wiele razy pytali go, jak to będzie wyglądać, Panie, kiedy to nastąpi, jak to się stanie, jaki będzie znak końca świata i Twego przyjścia. I z takimi pytaniami uczniowie zwracali się do swego mistrza, a on nigdy nie ignorował tychże pytań, nigdy nie lekceważył tych pytań, zawsze chciał wskazać na tenże dzień, chociaż bardzo wyraźnie powiedział o owym dniu, nie wiem, nawet ja, ani aniołowie, ani żaden człowiek, o tym dniu wie jedynie tylko Bóg. Ale też wiele razy cierpliwie wyjaśniał im, by byli gotowi na jego przyjście, gdy usłyszą i będą oglądać przewidziane znaki. A też jednocześnie, tak jak dzisiaj tutaj czytaliśmy, mówił, by się nie lękali. By się nie lękali, że to musi się stać. Ale wtedy, kiedy będzie się to dziać, mają podnieść swoje głowy, gdyż zbawienie jest ich bliskie. Właśnie dziś chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na jeden z tych charakterystycznych znaków przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. To jest znak strachu i lęku. Strach i lęk. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Wolni od strachu i lęku, ale dzisiaj o strachu i lęku chciałbym kilka słów powiedzieć. Jak czytaliśmy tutaj na początku w tych słowach Jezusa, Jezus powiada, na ziemi będzie strach i lęk bezradnych narodów. Ba, nawet więcej, ludzie będą omdlewać z trwogi w oczekiwaniu tychże rzecz. Przede wszystkim, bracia i siostry, musimy się uświadomić sobie, że lęk i strach jest uczuciem, które nie jest obce żadnemu człowiekowi. Strach i lęk ma dostęp do każdego człowieka, do każdego serca. Więcej, strach czy lęk, czy obawa albo trwoga rodzą się w naszych umysłach najszybciej. Jeśli ma się pojawić jakieś uczucie w nas, to strach czy lęk zjawi się zawsze najszybciej. Wystarczy mała chwila, jeden moment, by człowieka wystraszyć. Strach w każdym bądź razie szybciej niż inne uczucia potrafi zdominować i sparaliżować nasze myślenie oraz nasze działanie. Mówimy, strach ma wielkie oczy. Co to znaczy? Znaczy to, że gdy się pojawia, człowiek nie potrafi racjonalnie myśleć. Strach paraliżuje człowieka. Człowiek opanowany strachem jest przerażony i niezdolny do wykonania jakiegokolwiek ruchu. Tak się dzieje nie tylko u człowieka, u ludzi, tak się dzieje również u innych stworzeń. Pamiętam taką scenkę z domu, kiedy jeszcze nasze dzieci były małe. pewnym momencie na nasz taras kot przyniósł małego szczurka. Złapał, wiecie, to czasem koty robią, prawda? Nie zagryzają, ale próbują się z nimi bawić, prawda? A więc przyniósł jako zdobycz pod małego szczurka pod drzwi na tarasie, a ten mały szczurek, dygocąc ze strachu, stał jakby sparaliżowany. Kot natomiast nie spuszczał z niego oka, i on cały drżał. Strach nie pozwolił mu zrobić jakiegokolwiek ruchu. I wybawienie dla szczurka przyszło ze strony naszych dzieci, które krzyknęły na kota, a w tym czasie udało się szczurkowi uciec. Dzieci były bardzo szczęśliwe, że szczurek został wyzwolony z opresji i że mógł sobie spokojnie uciec. Biblia wiele mówi na temat reakcji ludzi, kiedy przychodzi na nich strach i kiedy przychodzi na nich obawa. Będzie nawet tak, jak Pan Jezus Chrystus powiedział, że ludzie będą omdlewać z trwogi. Rzeczy, które przyjdą na świat, sprawią, że ludzie pod wpływem strachu będą omdlewać. Czy potrafimy sobie to wyobrazić? Czytaliśmy również o lęku bezradnych narodów. A więc pod wpływem strachu przychodzi bezradność. Strach odbiera rozum człowiekowi, dlatego mówimy, że strach nie jest dobrym doradcą. Decyzje podjęte pod wpływem strachu bywają najczęściej chybione i dalece niewłaściwe. Czy uczucie lęku i strachu pojawia się również u człowieka wierzącego? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie jesteśmy wolni od strachu, lęku i obaw. One dotyczą każdego człowieka, również człowieka wierzącego. W każdym z nas budzą się czasem jakieś lęki, jakieś obawy, przeżywamy stany bojaźni, czujemy jakiś dyskomfort, który dotyka naszej duszy i chyba nie ma człowieka, który mógłby z czystym sumieniem powiedzieć, ja tam niczego się nie boję. No chyba, że nazywa się Stefek Burczymucha. Pamiętacie, prawda? Tą bajkę Marii Konopnickiej. O większego nie ma zucha, jak był Stefek Burczymucha. Tak, ja nikogo się nie boję, choćby nie wiedzieć, to dostoję i tak dalej, i tak dalej. Taki zuch, taki chwat, ale przestraszył się małej myszki. No cóż, chyba nie on jeden boi się myszy. Czy pająka, prawda? Czy jakiegoś innego małego stworzonka, prawda? Pamiętam, jako mali chłopcy często opowiadaliśmy sobie takie historyjki o duchach, wampirach, truposzczakach, prawda? I szczytem odwagi byłoby wtedy pójść samemu o północy na cmentarz. Albo spędzić noc w kostnicy, śpiąc sobie w trumnie obok innego zmarłego. Dziś ludzie dorośli takich obaw nie mają, prawda? No, chyba, że się mylę. Sami osądźcie. Nie chciałbym jednak dzisiaj mówić o tego typu lękach. Są przecież innego rodzaju lęki, jakie przychodzą na człowieka, szczególnie człowieka wierzącego. I dlatego chciałbym, abyśmy dziś mogli przyjrzeć się niektórym typowym reakcjom człowieka, którego zaczyna ogarniać strach. Chciałbym, abyśmy na ten temat porozmawiali. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, kiedy, w jakich okolicznościach i dlaczego pojawia się to uczucie lęku i strachu u człowieka wierzącego. Wierzę, że najczęstszą przyczyną, bodajże główną przyczyną wywołującą uczucie strachu w życiu człowieka wierzącego jest grzech. Jest grzech. Nieczyste sumienie przed Bogiem. Świadomość, że popełniliśmy coś złego, coś niewłaściwego. I w zasadzie każdy rodzaj strachu wynika z naszej grzesznej natury, dlatego też jedynie to, co możemy zrobić w takim momencie, to rozprawić się z grzechem jako ową przyczyną strachu w właściwy sposób. Niestety często tak bywa, że kiedy ogarnia nas strach, nasze zachowania bywają naiwne i bezsensowne. Popatrzmy chociażby na pierwszych rodziców naszych, opisanych w Słowie Bożym. Strach z powodu grzechu, jaki cię dopuścili, spowodował, że próbowali ukryć się przed Bogiem. Tak to pięknie opisał Mojżesz w 1 Mojżeszowej 3 rozdziale. Zacytuję te wersety. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie w powiewie dziewnym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on powiedział, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zlękłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Zwróćmy uwagę na to, że Adam w sytuacji, kiedy dopuścił się grzechu, zaczyna się lękać i dlatego jego reakcje są irracjonalne. Po pierwsze, zaczyna się ukrywać. Kiedy ogarnia nas strach, zaczynamy się ukrywać i zaczynamy usprawiedliwiać swoje zachowanie nie tym, że popełniliśmy grzech, ale że są jakieś inne przyczyny. Adam mówił, że jest nagi, dlatego się kryje. Myślę, że to dość typowa reakcja spowodowana strachem. Ukryć się, schować głowę w piasek, zamknąć się w sobie, odizolować się. W dodatku Adam próbuje ukryć prawdziwą przyczynę strachu i skierować wszelkie podejrzenia w zupełnie inną stronę. Zatuszować sprawę, nie dopuścić do obnażenia, do wywleczenia jej na światło dzienne. Oczywiście my wiemy, że przed Bogiem nie jesteśmy w stanie ukryć żadnej rzeczy. Czasem o tym zapominamy, ale tak jest fakt, że przed Bogiem nie jesteśmy w stanie ukryć żadnej rzeczy. Dla Niego wszystko jest jawne i przed Nim człowiek nic nie może skryć, ani sam się skryć. Czasem to wychodzi nam na dobre, kiedy po prostu staniemy przed Bogiem, nie kryjąc się swoimi obawami i swoimi lękami. Pamiętamy, co robią małe dzieci, gdy zdarza im się narozrabiać? Oczywiście ze strachu próbują ukryć się przykre zdarzenie przed dorosłymi, a jeśli sprawa się wyda, próbują zrzucić winę na kogoś innego. To nie ja, to Kaśka, albo to Andrzejek, prawda? To ten sprawił. Zawsze są jakieś wytłumaczenia. Ale czy takie zachowanie to tylko zachowanie małych dzieci? To dość chyba retoryczne pytanie. A więc wtedy, kiedy przychodzi strach, próbujemy się ukryć po pierwsze i usprawiedliwić swoje zachowanie. Po drugie, musimy być świadomi tego, że strach bardzo często prowadzi człowieka do kłamstwa. To jest reakcja. Kiedy pojawia się strach, to ten strach prowadzi nas do kłamstwa. Kłamstwo może mieć różne podłoże, ale najczęściej jego podłożem, przyczyną jest właśnie strach. Gdy ktoś zadaje nam na przykład kłopotliwe pytanie, albo nie chcemy wobec danej osoby wypaść źle, nie chcemy powiedzieć prawdy, nie chcemy niszczyć naszej reputacji, to wtedy posługujemy się po prostu kłamstwem. W Nowym Testamencie mamy opisaną historię, którą dobrze znamy, historię Ananiasza i Safiry. To było małżeństwo, prawda? To małżeństwo chciało wypaść nie gorzej niż inni chrześcijanie, którzy sprzedawali swoje majątki, a pieniądze kładli u stóp apostołów. I obawa, że nie są tak dobrzy, tak doskonali jak inni, sprawiła, że posłużyli się po prostu kłamstwem. Jak się to skończyło, każdy z nas wie. Z kolei w Starym Testamencie czytamy dwie podobne historie. Historia ojca i syna i ich żon. Z całą pewnością tę historię pamiętamy. Pierwsza dotyczyła praojca wiary, mianowicie Abrahama, kiedy jeszcze był nazwany Abramem. W 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, 10 do 13 werset, czytamy takie słowa. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się zbliżał do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Do czego Abram namawiał Saraj? Do kłamstwa. I druga podobna, związana z jego synem Izaakiem. Nie wiem, czy te grzechy są pokoleniowe, czy przechodzą z ojca na syna, czy tak to się dzieje zawsze, ale tak to było w przypadku Izaaka. Również w 26 rozdziale 1 Mojżeszowej 7 werset powiada tak. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: siostra to moja, bo bał się mówić, że to żona moja. Pomyślał bowiem, by snać mnie nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. A więc tak jak ojciec, tak też syn posługiwali się w momencie, kiedy przyszedł strach, posługiwali się kłamstwem. Wiecie, w tych historiach jedynie to, co jest pocieszające, to to, że zarówno Abram, jak i Izak po latach małżeństwa wciąż dostrzegali piękno swoich żon. Bracia, potrafimy to zrobić też? Jakbym chciał, abyśmy odwrócili się do narzeczonej i powiedzieli: Ty jesteś najpiękniejszą. Ty jesteś najpiękniejszą żoną. Pomimo tego, że żyjemy już tak długo, ciągle widzę piękno w Twoich oczach. Nieczęsto się to zdarza w dzisiejszych małżeństwach, prawda? Często zapominamy o tym nawet mówić, ale Abraham i to, i Izak mieli tą świadomość i też wiedzieli, że z powodu piękna swoich żon może im grozić nawet i śmierć. Ale faktem jest, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku strach, obawa przed utratą swojego życia prowadziły obydwu w kierunku kłamstwa. Strachu jednak nie można pokonać kłamstwem. Kiedy o strachu mówimy, że ma wielkie oczy, to o kłamstwie mamy inne powiedzenie. Kłamstwo ma krótkie nogi. Kłamstwo często pociąga za sobą następne kłamstwa i człowiek potem wpada w sidła, które sam na siebie zastawia, ale to już inny temat. A więc po pierwsze, kiedy przychodzi strach, próbujemy się ukryć i usprawiedliwić. Po drugie, strach jak gdyby popycha nas w kierunku kłamstwa. Po trzecie, strach każe nam myśleć w czarnych kolorach o przyszłości. Kiedy pojawia się strach, zawsze w czarnych kolorach maluje naszą przyszłość. To strach o przyszłość powoduje zmartwienia. Co będziemy jeść, jak będziemy żyć, czy będziemy mieli pracę, czy przypadkiem nie mam raka, czy zapewnimy dzieciom przyszłość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tysiące powodów nie pozwala nam spokojnie spać i sen spędza z oczu naszych, sen jest spędzany z naszych oczu. Strach odbiera rozum i nigdy nie ma nic wspólnego z logiką. Dlaczego miałbym się martwić o swoją przyszłość? Musi powiedzieć człowiek wierzący, skoro moją całą nadzieję złożyłem w ręce wszechmogącego Boga. Ale tak się jednak dzieje. Tak się jednak dzieje. Wiecie, takim dobrym przykładem jest tutaj pewien mąż, który żył w IV wieku. Nazywał się Jan Chryzostom, Boży mąż, sługa Jezusa Chrystusa, który dwukrotnie był skazywany na wygnanie ze swojego kraju. I kiedyś pytany o swoją niepewną z powodu prześladowań przyszłość, wyznał, co sobie zapisałem. Chryzostom powiedział tak: czego mam się obawiać? Czy śmierci? Ale wiecie, że moim życiem jest Chrystus i Jego spotkam, gdy umrę. Czy mam się obawiać wygnania? Ale cała ziemia jest przecież ziemią Boga. Utraty bogactwa? Ale przecież przyszedłem na ten świat nagi i nic stąd nie zabiorę. Dlatego wszelkie okropności tego świata są niczym w moich oczach. Biedy się nie boję, bogactwa nie szukam, przed śmiercią nie uciekam. Piękne wyznanie, prawda? Piękne wyznanie. Strach natomiast zawsze niszczy nasze zaufanie w Bożą dobroć. Co będzie? Jak sobie poradzę? Czy uda mi się to czy tamto osiągnąć? Strach każe myśleć w przyszłości właśnie o czarnych kolorach. Oto umiera stary Izak, pamiętamy tą scenę, a bracia są zdani na łaskę i niełaskę Józefa, którego on gdzieś wyrządzili zło. Jak myślą o przyszłości jego bracia? Posłuchajmy, to jest cytat z 1 Mojżeszowej 50:15. A bracia, widząc, że umarł ojciec, ich mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Tego rodzaju uczucia nam towarzyszą. Co teraz będzie? Jak będę żyć? Jak sobie poradzę? Czarno to widzę. Strach nie pozwala nam myśleć o niczym innym, jak tylko o problemie leżącym przed nami. Dlatego też nie mogę spać, nie mogę jeść, ciągle się zadręczam. Zaczynam zadręczać nie tylko siebie, ale przy okazji też innych zadręczać, szukając winnego w takiej sytuacji. Jak mówi naród izraelski na pustyni, ciągle narzekał, ciągle szemrał, ciągle występował przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Nie mamy wody, nie mamy co jeść, jak walczyć z takimi olbrzymami i tak dalej, i tak dalej. To powoduje strach. Strach powoduje, że wszystko widzimy w czarnych kolorach. Po czwarte, strach powoduje ucieczkę. Człowiek wystraszony ucieka. Oto znana historia z życia Mojżesza. Również, żeby ją skrócić, przeczytam ją. Druga Księga Mojżeszowa, 2 rozdział od 11 do 15 wersetu. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do nich, do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił: czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić tak, jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał: zapewne sprawa ta wyszła na jaw, a Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraona, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. Mojżesz w obawie przed gniewem Faraona ucieka na pustynię. Chociaż nie zawsze strach powoduje ucieczkę w dosłownym tego słowa znaczeniu, często ta ucieczka dotyczy duchowego wymiaru. Uciekamy pod wpływem strachu od Boga, uciekamy od ludzi, uciekamy od problemów, uciekamy zamykając się w sobie. Uciekamy w kłamstwo, uciekamy w nierealny, wirtualny świat. Często zaś uciekamy w alkohol czy w narkotyki. Pytanie takie jednak jest, dokąd uciekniemy? Gdzie miałby nas ten strach nie dopaść? Szpitale psychiatryczne są dzisiaj przepełnione jak nigdy przedtem, bo tego rodzaju choroby biorą swój początek właśnie w strachu i w lęku. A więc strach powoduje ucieczkę. Po piąte, strach wyzwala gniew i agresję. Historia Dawida i Saula jest dobrym tego przykładem. Po zwycięstwie nad Filistyńczykami kobiety wychodzące na spotkanie króla śpiewały taką pieśń wychwalającą Dawida, która absolutnie nie spodobała się Saulowi. Jaka była reakcja Saula? Posłuchajmy. 1 Samuelowa, 18 rozdział, od 8 do 12 wersetu. I gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się powiedzenie i rzekł: przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu jeszcze tylko królestwa. Od tego dnia nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Następnego dnia wstąpił Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie, jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Wtem rzucił Saul włócznie tym zamiarem przy gwoździe Dawida do ściany. Lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie i Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Najpierw pojawił się gniew, potem pojawiła się zazdrość, potem była furia i szał i w końcu agresja i chęć mordu. I wszystko to wywołane strachem o swoją pozycję, strachem o sławę, o znaczenie, o miejsce na tronie. Przez wiele, wiele lat Saul ścigał Dawida z zamiarem zamordowania go. Czy to dotyczy tylko Saula? Nie. Strach wywołuje u wszystkich ludzi podobne uczucia. Dawid zachowywał się podobnie. Strach przed utratą twarzy, popełnionym cudzołóstwie z Batrzebą, spowodował próbę ukrycia grzechu, co kosztowało życie jednego z najdzielniejszych żołnierzy Izraela, niejakiego Uriasza, notabene męża Batrzeby. Dawid bardziej obawiał się opinii ludzkiej niż opinii Bożej. Bał się bardziej ludzi niż Boga. A wiecie, co jego syn powiedział, Salomon? Czytamy o tym w Przypowieściach 29-25. Warto ten werset podkreślić sobie. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, jest bezpieczny. Lęk przed ludźmi. Ileż to rzeczy robimy właśnie ze względu na ludzi, na opinię o nas samych, by dobrze wypaść przed innymi. Ale Bóg zupełnie inaczej patrzy na człowieka. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Bóg zaś patrzy na serce człowieka, to, co jest w wnętrzu jego. Kiedy apostołowie stają przed Radą Najwyższą, oświadczyli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzisiaj moglibyśmy sparafrazować ten werset i powiedzieć: trzeba bardziej bać się Boga niż ludzi. Lęk przed Bogiem, bojaźń Boża, jest jedynym stanem bojaźni, jaki powinien być obecny w naszym życiu. Dlaczego? Gdyż tylko Bóg może usunąć z serc naszych nasz ludzki strach, lęk i nasze obawy. My jedynie potrafimy na moment stłumić strach, ale nikt oprócz Boga nie jest w stanie rozprawić się z nim. Może to uczynić jedynie Boże miłosierdzie. Bóg w swoim słowie wiele razy zachęca nas do postawy zaufania, powiadając: nie bój się, nie lękaj się, nie bój się, nie lękaj się. Niestety to słowo nie bój się nie jest skierowane do wszystkich ludzi. W Biblii to słowo nie jest skierowane do wszystkich ludzi. Jest skierowane do tych, którzy zawierzyli swoje życie Bogu, są Jego dziećmi, są Jego własnością. I dlatego też reakcja na strach w życiu człowieka wierzącego winna być nieco inna niż w życiu ludzi niewierzących, którzy będą mdleć na widok i na wieść o tym, co ma nastąpić. Jakże pięknie wyraził to myśl Dawid w psalmie 91. Niektórzy z nas ten psalm znają na pamięć. Tam jest powiedziane: kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła palasznika i od zgubnej zarazy, piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulęknie się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który pożera w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie jednak to nie dotknie. Piękny psalm? Piękny psalm. Albo 56 psalm, pozwólcie, że jeszcze przeczyta. Dawid śpiewa tak: zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie. Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowa wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Oto prawdziwy człowiek wierzący. Nie jest wolny od strachu, nie jest wolny od lęku, ale wie, gdzie jest rozwiązanie. W Bogu jest uciszenie jego duszy. Dawid nie był wolny ani od trosk, ani od problemu, ani od strachu, od lęku. A gdybyśmy czytali jego życie, może byśmy powiedzieli, więcej tych strachów, lęków miał niż nie jeden z nas. Ale on wiedział, gdzie szukać uciszenia swojej duszy, gdzie szukać pomocy, gdzie jest ratunek. I robił tak zawsze, ilekroć ogarniał go lęk. Całą nadzieję wtedy składał w Bogu, Panu swoim. O Dawidzie mówimy, że był odważnym człowiekiem. Odważył się przeciwstawić Goliatowi, pokonał również lwa i niedźwiedzia, prowadził zwycięskie wojny. Czy dlatego był odważny, bo nie odczuwał strachu? Czy dlatego był odważny, że nie odczuwał strachu? Nie. Odwaga, jak to ktoś pięknie powiedział, nie jest brakiem strachu. Odwaga nie jest brakiem strachu, lecz pokonaniem strachu. To jest odwaga. Dawid wiedział, jak pokonać strach. Obecność Pana, Jego bliskość pozwala przezwyciężać każdy strach. Dlatego też w psalmie 118 pisze tak. Niech mówią ci, którzy boją się Pana, tak, łaska Jego trwa na wieki. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój, ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Zwróćmy na to uwagę. Dawid nie jest wolny od utrapień, ale wyznaje, że łaska Pana trwa na wieki. Wzywa Pana, a ten go wysłuchuje i wysłabadza. Jeśli Pan z nim, któż przeciw Panam? Jaki człowiek? Jaki problem? Jakie nieszczęście? Jaka trudność? Jaka góra? Dawid teraz może spoglądać na przeciwnika, na nieprzyjaciela z góry, gdyż Pan jest jego pomocnikiem, jak wyznaje. Dawid wiedział, że nie może koncentrować się na sile wroga, ale wiedział, że raczej musi się koncentrować na mocy Bożej. I podobnie może być dziać się też i z nami. Kochani, gdy patrzymy na nasze problemy, one zawsze nas pokonają. Jeśli będziesz patrzył na swój problem, to problem zawsze cię pokona. I wywoła jednocześnie poczucie strachu. Im bardziej będziemy karmić te problemy, tym bardziej one nas zdominują i będą ograbiać naszą wiarę. Ktoś kiedyś powiedział takie mądre zdanie: karm swoje strachy, a zagłodzisz wiarę. Karm wiarę, a strach umrze z głodu. Strach może wypełnić cały świat, ale nie musi wypełnić naszego serca. Mamy mocnego Boga. Pan Bóg zaś obiecuje: lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Piękny werset, prawda? To jest Przypowieści 1:33. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie będzie mieszkać i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Kiedy będziemy słuchać naszego Ojca, kiedy będziemy słuchać naszego Pana, On nam to właśnie obiecuje. W Przypowieściach 3 rozdziale dalsze są wersety 23-26. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga się nie potknie. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka, ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twoje nogi strzec będzie od sideł. Czy słyszymy, co Dawid mówi? Nie obawia się nieszczęścia, które spada znienacka. Śpi spokojnie, a jego sen jest miły. Nie przeżywa koszmarów, nie zadręcza się ani we dnie, ani w nocy. Całą ufność pokłada w Bogu, a kiedy przychodzą zmartwienie, wtedy woła do swojego Pana. Tak jak to powiedział w psalmie 3. Głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi z świętej góry swojej. Położyłem się i zasnąłem. Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają. Nic nie może zakłócić jego szczęścia, jego pokoju, albo inaczej spokoju. Nie tylko Dawid, ale my również wiemy o tym, że strach nie dzieli sąsiedztwa ze szczęściem. Nie można jednocześnie być zalęknionym i szczęśliwym. Zgadzacie się ze mną, bracia? Nie można być jednocześnie i zalęknionym, i szczęśliwym. Te dwa stany wzajemnie się wykluczają. A jakiego stanu życzy nam Bóg? Zalęknienia czy też szczęścia? To takie proste pytanie. Być może jest to odpowiedzią na zagadkę, dlaczego mamy dzisiaj tylu ludzi nieszczęśliwych, gdyż przeżywają strach. Strach nie pozwala im być szczęśliwym, a Bóg pragnie uwolnić nas od wszelkiego strachu. Dlatego też wierzę, że powinniśmy Mu zaufać. Powinniśmy powierzyć nasze troski Jemu, a tak jak mówi Boże Słowo, On wszystko dobrze uczyni. W naszej mocy jest nie to, aby się nie bać. Strach przychodzi, ale w naszej mocy jest wołać do Pana jako do naszego pomocnika, bo On jedynie jest w stanie przynieść pokój i ukojenie dla każdego serca. I twojego serca też, mojego serca. Jeśli dzisiaj potrzebujesz też, by Bóg ukoił twoje życie, twoje serce, jeśli dziś masz jakiekolwiek obawy, jakiekolwiek lęki, może myślisz o tym czy o tamtym i już się martwisz, już czarno widzisz, już chciałbyś najczęściej uciec od tego problemu, już chciałbyś, żeby się to zakończyło, już nie wiesz, jak rozwiązać ten problem i on ci spędza sen z oczu, on w jakiś sposób doprowadza cię nawet do szaleństwa, do głupoty. Powiedz to dzisiaj Panu. Powiesz Mu swoją drogę, a On wszystko dobrze uczyni. Powstańmy, bracia i siostry. Mamy jeszcze chwilę czasu. Jeśli ktoś chciałby dzisiaj wołać do Pana, niech to uczyni w krótkiej modlitwie, a później będziemy śpiewać ostatnią pieśń naszego nabożeństwa. Zachęcam, braci i sióstr, do krótkich modlitw. Powierzmy Panu nasze problemy, nasze troski. On je najlepiej zna. On wie, z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. On wie, jak strach, obawę, lęk przezwyciężyć w naszym życiu. Niech Bóg nam tym pomoże. Amen.